born, got to slow down before we fall down. We got stars. Detox for your rent, overdose of Christmas, and give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away.
We got stars directing our fate.
Trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski. Witam serdecznie w dzisiejszej audycji. Podejmiemy dzisiaj chyba najtrudniejszy z dotychczasowych tematów związanych z nowymi technologiami, mianowicie temat kwantowych pieniędzy. Bardzo niedawno, bo w marcu, trzech poznańskich fizyków opracowało metodę, która pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowych transakcji. W naszym studiu jest dr Karol Bartkiewicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Fizyka, no przecież pieniądze nam się nie kojarzą zupełnie z fizyką, tylko raczej co najwyżej z ekonomią. A tutaj państwo pracujecie nad czymś, co, no właśnie, czy to do czego to w ogóle potrzebne? Kwantowe pieniądze. Czy my używamy dzisiaj w ogóle kwantowych pieniędzy?
Dzisiaj używamy pieniędzy, które są, taka gotówka, zbudowane są z atomów i tam te kwanty są, tylko ich my po prostu nie wykorzystujemy pełnego ich potencjału. Biorąc taki zwykły kawałek banknotu na przykład i go obserwując pod mikroskopem, zobaczymy, że ma jakąś strukturę i tych atomów i tych efektów kwantowych używając zwykłego mikroskopu nie zauważymy. I one nie są potrzebne do zabezpieczeń takich banknotów, dlatego że my polegamy na takich zabezpieczeniach typu jakieś paski zatopione w banknotach, inne zabezpieczenia graficzne, czy takie, które widać pod specjalistycznym sprzętem dopiero. Ale te zabezpieczenia mają jedną wadę, one są podrabialne. W pewnym sensie, jeżeli ktoś się odpowiednio napracuje, zostanie dokładnie odwzorować na przykład innym banknocie, który i wtedy mamy dwa banknoty, kopię tego pierwszego i ten drugi. Natomiast w przypadku pieniędzy kwantowych taka operacja jest niemożliwa do wykonania w sposób idealny, To znaczy ta informacja gdzieś zapisana w poziomach energetycznych już tych kwantowych, ona nie jest jakby idealnie kopiowalna, dopóki w pewnych warunkach. I my chwyciliśmy ten pomysł, żeby po prostu spojrzeć na te zabezpieczenia kwantowe i zrobiliśmy z tego eksperyment przy pomocy światła.
Kwant, czyli światło, możemy powiedzieć w jakimś sensie. To się raczej nam kwant z światłem kojarzy, że światło jest tą porcjami tych energii, które są falami i tak dalej. No właśnie, no, a gdzie tam pieniądze w tym wszystkim jeszcze?
No właśnie, my wyszliśmy do takiej definicji pieniądza, czy właściwie takiej waluty wymiennej, która się składa z numeru seryjnego, nominału, czy takiej informacji, która gdzieś tam zawsze można skopiować sobie dowolną ilość razy, i zabezpieczeń konkretnego egzemplarza, które w tym przypadku są czysto kwantowe. To znaczy, że no, jak ja spojrzę na zwykły banknot, to on ma tam numer seryjny, nominał i całą masę informacji. Tak naprawdę to spojrzeliśmy tak, że no, cała reszta, te grafiki, te zabezpieczenia, to jest informacja. Jeżeli my to skopiujemy, to mamy skopiowany banknot. Do tego sobie możemy tam dopisać ręcznie nominał i numer seryjny. Tak?
A rozumiem, że kwantowego się nie da skopiować, bo te informacje są niepowtarzalne.
Może w ten sposób. Kwantowa informacja jest niepodrabialna, o ile nie wiadomo o niej za dużo. To znaczy, bez jakiejś wiedzy pierwotnej o tym układzie, którym chcemy zbadać i skopiować tę informację, nie jesteśmy w stanie tego wykonać w sposób idealny. Zawsze będziemy wprowadzać dużo błędów. I takie błędy w tym banknocie, znaczy jakbyśmy przerysowywali na przykład jeden banknot na kartkę papieru, to w przypadku kwantowym po prostu nie będziemy widzieć tego ostro, tylko jakbyśmy rysowali coś, co nam tam impresjonistycznie wyjdzie.
No, czyli trochę na oko. Tak. To jest trochę tak jak, przepraszam za porównanie, kod DNA, który jest bardzo długi, skomplikowany, no i bardzo trudno go powtórzyć właściwie. Chyba
bezbłędnie.
No, czy to coś jest taki ściąg liczb, które są bardzo indywidualne dla danego kwantu.
Właściwie to one są
banknotu w tym przypadku.
Ale ten banknot się składa właśnie z takiego ciągu, tak jak pan mówi, takiej sekwencji stanów, powiedzmy, światła, czyli pojedynczych fotonów. Wysyłamy taki impuls po impulsie, bardzo słaby, świetlny, i w każdym tym impulsie jest niesiona informacja. I ten impuls można sobie wyobrazić, że to jest tak, jakbyśmy brali od któregoś rogu i zaczęli ten banknot sobie po prostu skanować. Taki zwykły. Tylko, że w przypadku kwantowym nie będziemy mieć tylko informacji na przykład o kolorze, który właśnie odpowiada konkretnemu fragmentowi, tylko będziemy mieć dodatkową informację, która właśnie jest niepowtarzalna, czy niekopiowalna w tym sensie.
Czy ja dobrze rozumiem, że to nie jest tak, że te banknoty wirtualne, te banknoty kwantowe, one nie mają nominałów, tylko to może być każda kwota, jaką sobie zażyczymy, no bo to rozumiem, że przy transakcjach i tak dalej, no to można to zmieniać, tak? Czy jednak trzymamy się 2, 5, 1, 2, 5, 10, 20?
Myślę, że by można było sobie rzeczywiście w jakiś sposób te nominały dopisywać, ale one też muszą być... W sensie, jeżeli my mamy taką informację, że jest numer seryjny na tym banknocie, wysyłamy dwie takie informacje. W banknocie właśnie mamy dwie takie informacje. Jest numer seryjny i jest informacja, która jest jakby chroni tą walutę. Ona jest właśnie tym gwarantem, że to ma jakąkolwiek wartość. Jeżeli my taki banknot chcemy sprawdzić, czy on jest rzeczywiście, ile on jest wart, no to po pierwsze sprawdzimy, czy jaka kwota odpowiada temu numerowi seryjnemu, który jest wysyłany tym banknotem. Okej, sprawdzimy, no dobrze, ktoś mi chce dać banknot, który jest wart na przykład, nie wiem, 500 zł. Tak? Potem, żeby się upewnić, czy rzeczywiście nikt mnie tutaj nie oszukuje, to ja muszę sprawdzić, czy ta informacja, która jest ta tajna, niekopiowalna, odpowiada rzeczywiście temu numerowi seryjnemu. I w tej wersji pieniędzy kwantowych, którą my robiliśmy eksperymentalnie, właśnie w ten sposób odbywa się weryfikacja tych pieniędzy, to znaczy na przykład daję ten pieniądz kwantowy do banku, no i on skanuje mi rzeczywiście te stany kwantowe i sprawdza, czy wyniki odpowiadają temu, co ma w bazie danych pod wpisem, który odpowiada numerowi seryjnemu. czyli ma numer seryjny, patrzy na swoją tabelkę i potem sprawdza po kolei te
czy kwanty. Się zgadza.
Czy się wszystko zgadza.
Czy te kwanty się zgadzają.
Tak.
No dobrze, ale nie pan powie, no bo generalnie w cyfr, o ile rzeczywiście te papierowe pieniądze można podrobić, to w świecie wirtualnym, przy przelewach bankowych, to owszem, może się wirus też do komputera zakraść, który nam zmienia na przykład numer konta i tak dalej, ale jakby sam pieniądz, sama wartość, którą przesyłamy, czy ona jest zagrożona w jakiś sposób w dzisiejszych czasach? Czy to można podrabiać? No bo pytanie jest, po co te kwantowe pieniądze? Po co?
No, kwantowe pieniądze są właściwie... Główna inspiracja jest to, że jak badamy tak naprawdę granice tego, co jest bezpieczne, tak? I co można zrobić przy użyciu praw natury. No i doszliśmy do tego, że zwiększając ten poziom bezpieczeństwa nawet transakcji cyfrowych czy gotówkowych, napotkamy pewną granicę, która no, jest granicą kwantową. To znaczy, jeżeli chcemy mieć całkowicie bezpieczny system, jakiś monetarny, to musimy rzeczywiście oprzeć go na czymś, co wiemy, że jest nie do złamania. A nie do złamania, z tego co wiemy, są pewne prawa fizyki. A jeżeli my spojrzymy na zabezpieczenia właśnie kryptograficzne, których używamy przy transakcjach cyfrowych i innych transakcjach takich z pośrednictwem gdzieś tam na odległość, takie transakcje na odległość, no to wtedy wszystkie te zabezpieczenia są oparte na pewnej złożoności obliczeniowej pewnych problemów. To znaczy, że w jedną stronę jest coś łatwo policzyć, z drugiej strony jest trudno i tam hakerowi by zajęło, gdyby użył takiego ataku bezpośredniego, bardzo dużo czasu, zanim by w ogóle dostał się do tych pieniędzy. Ale to jest pod warunkiem, że my wierzymy, że na przykład ten problem, który postawimy hakerowi, on jest rzeczywiście nierozwiązywalny w jakimś czasie. To jest założenie, które jest dosyć taki, no, powiedział, kruche, bo może się okazać z dnia na dzień, że jakiś geniusz matematyczny wpadnie na proste rozwiązanie tego problemu i nasze pieniądze już są, powiedzmy...
Bez wartości.
Zagrożone, tak? Zawsze mam jakąś gwarancję gdzieś wartości pieniędzy, ale te wirtualne mogą rzeczywiście zrobić dużo zamieszania.
Kwantowe pieniądze. Czwartkowy wieczór, proszę Państwa. No temat trudny, ale zaraz mam nadzieję, że jeszcze będziemy bardziej wyjaśniać wszystko, co na ten temat można powiedzieć, po co nam to wszystko w ogóle jest. Naszym gościem jest dr Karol Bartkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziału Fizyki. Już za chwilę wracamy do naszej rozmowy po krótkiej przerwie.
Game. trzecie milenium.
Słuchają Państwo Radia Merkury Poznań, dzisiaj kwantowe pieniądze i pytanie do naszego gościa. Czy to jest tak, że wasze badania, które dzisiaj prowadzicie, to jest tak 5 kroków do przodu, bo na tym polega bankowość trochę też i dzisiaj, że trzeba przewidywać bardzo różne scenariusze o wiele, wiele kroków do przodu przed tymi, którzy by te pieniądze chcieli gdzieś ukraść. Czy to właśnie na tym polega, że ta kwantowość tych pieniędzy?
Ja myślę, że to jest już nawet nie wiele kroków, tylko, że tak powiem, my patrzymy, co się będzie działo na granicy, powiedzmy, jakiegoś takiego wyścigu zbrojeń między fałszerzami a mędnicami, ponieważ jak my sobie spojrzymy na to, jak się rozwija technologia, powiedzmy, na przykład druku, czy właśnie druku 3D, to można bardzo skomplikowane struktury złożone z wielu różnych materiałów już odwzorowywać i to nie jest już teraz bardzo nawet drogi proces. Więc w pewnym momencie, jeżeli my będziemy chcieli tworzyć banknoty, które będą jakby super zabezpieczone, to będzie tanio, można je skopiować w sposób, który dla przeciętnego użytkownika będzie niezauważalny. To znaczy będę miał oryginał, będę miał fałszywy banknot i trudno mi będzie odróżnić jeden banknot od drugiego bez specjalistycznej technologii.
Wiem, co może właśnie to jest powód, dla którego odchodzimy od gotówki, od tej nominalnej gotówki w postaci papieru i bilonu, bo przyjdzie taki moment, kiedy to nie będzie problemem, że pani nie może rozmienić, bo nie ma drobnych, tylko po prostu będzie taka łatwość, by podrabiać te 100 zł czy 500 zł, że to będzie zbyt niebezpieczne.
Ja myślę, że zawsze będzie zapotrzebowanie na gotówkę w takiej lub innej formie. I
może tylko bilon zostanie w tym momencie.
Nie wiem, trudno mi jest jakby spekulować, ale wydaje mi się, że jednego możemy być pewni, to jest to, że właściwie te zabezpieczenia będą ewoluować, bo to jest zawsze tak, że my tworzymy coś, co się nie będzie opłacało na dużą skalę fałszować, a z drugiej strony gdzieś tam są przestępcy, którzy będą chcieli ten wyścig jakby kontynuować i próbować przeskoczyć zabezpieczenia i tanio produkować bardzo dobre podróbki. I znowu jest tak, że jest modernizacja zabezpieczeń i tak dalej. I właśnie z mojego punktu widzenia to najciekawszym jest pytaniem właśnie, co się stanie gdzieś tam w dalekiej przyszłości, kiedy już nie będzie dalej pola, żeby tak naprawdę zwiększać poziom komplikacji zabezpieczeń i nie będzie już pola, żeby te zabezpieczenia dalej przeskakiwać. I tą właśnie granicą wydaje mi się, że jest ta kwantowa właśnie rzeczywistość, gdzie mamy jeden właśnie ten kwant, o którym nie możemy się wszystkiego dowiedzieć, czy nie możemy, powiedzmy, odczytać bez niszczenia całej informacji, która jest tam zawarta. Więc jak bank, powiedzmy, zakoduje informacje przy pomocy kwantów, no to jak ktoś będzie chciał je skopiować bez pełnej informacji, którą bank użył do kreacji takich pieniędzy, no to niestety nie będzie tego mógł zrobić. Może niestety, zależy z punktu widzenia.
Znaczy, tak, że będziemy płacić na przykład w sklepie internetowym, to będziemy wysyłali te pieniądze bez pośrednictwa banku, rozumiem, tak? To będzie możliwe, że właśnie też anonimowo te transakcje będą mogły przekazać.
Właśnie, anonimowość to jest też jedna z, właściwie trochę jest najważniejsza cecha używania gotówki, dlatego, że nie zawsze chcemy, żeby gdzieś tam został ślad po transakcjach, których dokonujemy i gotówka nam to gwarantuje. Te wszystkie waluty gdzieś tam zabezpieczone kryptograficznie, czy nawet przy pomocy kryptografii, która oparta jest na zjawiskach kwantowych, taka też istnieje, to jakby wymagają pewnej identyfikacji między uczestnikami takiego systemu płatniczego. W przypadku gotówki myślę, głównym założeniem jest to, że gotówka ma to być jakiś anonimowy, wygodny sposób płacenia, gdzie przykładam, kładę po prostu gotówkę na stół, ktoś mi daje coś w zamian i transakcja jest zakończona, nie ma po tym innego śladu. Myślę, że w przypadku kwantowym też jest to do zrobienia, ale są pewne trudności z tym związane. I właśnie jedną rzeczą jest ta weryfikacja przez bank tych pieniędzy, o którym już pan wspominał. My w naszym wydaniu tych pieniędzy kwantowych użyliśmy takiego najprostszego scenariusza, gdzie rzeczywiście tylko bank sprawdza, czy pieniądz jest prawdziwy, czy nie. Ale żeby te pieniądze kwantowe były rzeczywiście praktycznym środkiem płatniczym, musi każdy użytkownik mieć w pewnym stopniu możliwość weryfikacji prawdziwości tej waluty. Inaczej, no, to by, powiedzmy, ta anonimowość by na tym ucierpiała, gdyby każdy musiał biegać z każdą kwotą pieniędzy do banku i sprawdzać. Biegać w, oczywiście w przenośni, bo w przypadku na przykład światła możemy to wysyłać światłowodem i od razu mamy...
No tak, ale to mnoży pewne niepotrzebne transakcje, które trzeba robić.
No tak, ale tak, jeżeli to jest niewidoczne i to jest wygodne, to z tym, powiedzmy, nie ma, moim zdaniem, większego problemu.
A czyli to tak rozumiem, że płacę tak, 20 zł płacę za książkę w internetowej księgarni. Wysyłam im kwantowy pieniądz. Mhm. Jakiś ciąg liczb, tak? Bo to jakichś algorytmów czy czegoś.
Ja myślę, że najłatwiej o tym myśleć w kategoriach takich, że na przykład mam gdzieś w technologiach, które nie istnieje, od razu znaczę, jakąś kartę płatniczą kwantową. I ona po prostu ma gdzieś tam nabite tych odpowiednio ilość kwantów, które symbolizują walutę. I po prostu gdzieś tam przychodzę i to na zasadzie jakby płatności zbliżeniowej, na przykład można sobie wymyślić, wychodzi część z tych kwantów do portfela gdzieś sprzedawcy.
Czy część światła nam ucieka z tej kwanty.
Tak, na przykład.
No i on dostaje te kwanty i co? I jak on weryfikuje te kwanty, że one są prawdziwe?
No więc właśnie w tej wersji eksperymentalnej, którą my robiliśmy, to on musi teraz pójść z tymi pieniędzmi do banku, niestety. Są rozwiązania teoretyczne, które...
A i bank sprawdza, czy to są kwanty, które mają te prawdziwe...
Wartość, czy nie. Jeżeli nie, no to od razu jest transakcja odrzucona i no, niestety pan mi przelał fałszywe kwanty, że tak powiem. No, można w ten sposób to rozwiązać. Ale wtedy rzeczywiście no, tylko sprzedawca, że tak powiem, gdzieś jako ta osoba, która próbuje walutę sprawdzić przez bank, jest jakby potem śledzona i bank będzie pewnie próbował się dowiedzieć, skąd są te pieniądze, czy jakieś uszkodzenia nie ma na linii, czy coś innego się stało, jakieś, czy nie ma próby jakby wyłudzenia.
Czyli tej anonimowości na razie za bardzo nie mamy, bo i tak musimy iść do banku.
No właśnie, ale to nie znaczy, że nie możemy jej mieć. Są prace teoretyczne, o których wiem, gdzie rzeczywiście ten problem anonimowości czy publicznej weryfikacji jest atakowany i są pewne rozwiązania, które można wykorzystać, żeby tą anonimowość zapewnić. Czyli gdzieś te pieniądze kwantowe przy pomocy pewnych zjawisk można weryfikować bez bezpośredniego kontaktu z bankiem. Także myślę, że to jest kolejny właśnie krok w tych badaniach, żeby zapewnić tą anonimowość już taką pełną.
No i co, i te karty będą tak samo? Znaczy dla zwykłego użytkownika to się nic nie zmieni. On będzie miał taką kartę plastikową jakąś nawet, niech to będzie, tylko że nie będzie to się odbywało przez pasek magnetyczny, przez chip, nie będzie to przebiegało przez internet, tylko przez światłowód, tak? To będzie sprawia, że dla użytkownika interfejs pozostanie ten sam.
Myślę, że taki jest cel, dlatego że no wiadomo, każdy ma swoje przyzwyczajenia i najtrudniej zmienić przyzwyczajenia. Technologię można łatwo zmienić. W sensie, na przykład, jeżeli mamy interfejs, to tam jest w pudełku, to użytkownika się tego nie obchodzi. Ważne, żeby działał lepiej niż poprzednia wersja. Więc myślę, że tak. Myślę, że ludzie będą celować w to, żeby jeżeli taka technologia powstanie, żeby ona przypomina to, co znamy i lubimy.
A, niech pan powie tylko mi jeszcze jedną rzecz, zanim zrobimy znów małą przerwę. Czy to jest ostatni najwyższy poziom, że tak powiem, abstrakcji czy też zaawansowania technologicznego związanego z bezpieczeństwem w płatnościach, czy jeszcze dalej można pójść, czy można te kwanty jeszcze bardziej rozebrać i próbować tam kombinacji jakichś?
Właściwie wydaje mi się, że kwanty to już jest taka ta granica, która powiedzmy praktycznie jest osiągalna, ale przy jeszcze dużym wysiłku bardzo ze strony właśnie rozwoju pewnych technologii. Jeżeli gdzieś tam na jakiś wyższy poziom abstrakcji mielibyśmy się wzbijać, potrzebowalibyśmy naprawdę bardzo dużych energii, żeby gdzieś tworzyć jakieś egzotyczne zjawiska, które jeszcze można by było wykorzystać. Natomiast no, takie światło skwantowane, gdzie mamy pojedyncze fotony, to jest coś, co bardzo łatwo jest nam uzyskać. Wystarczy mieć laser, który działa ładnie, stabilnie i będziemy odpowiednio słabe impulsy wysyłać światła. I oczywiście ta technologia, znaczy taka prosta, ona ma swoje wady. Można gdzieś tam coś spróbować skopiować z takiej informacji, ale my studiując właśnie te ograniczenia na te technologie, to co robimy właśnie też właśnie w Poznaniu i też z kolegami właśnie w Czechach doświadczalnie robimy, no to wiemy, jakie są ograniczenia na taką technologię, wiemy, że ona istnieje i próbujemy to jakby wdrożyć gdzieś w jakiejś formie. Problem polega na tym, że przy świetle my musimy być bardzo precyzyjni. Jakiekolwiek drgania, wibracje gdzieś mogą nam popsuć wynik eksperymentu. Więc myślę, że będzie trzeba połączyć kilka różnych platform i technologii, żeby w końcu wszystkie problemy rozwiązać, które są związane z kwantami.
Kwantowe pieniądze. Pomyśleli państwo, że coś takiego kiedyś może być, bo jeszcze nie wiemy, czy będzie, bo to już czas pewnie pokaże. Dr Karol Bartkiewicz, Wydział Fizyki UAM. Już za chwilę wracamy do naszej ciekawej rozmowy.
Trzecie milenium.
słuchają Państwo naukowej audycji o nowych technologiach w Radiu Merkury Poznań. Dr Karol Bartkiewicz z UAM, Wydział Fizyki. Rozmawiamy o kwantowych pieniądzach, które właśnie poznańscy naukowcy wymyślili. Ale jest to odległa pieśń przyszłości. Ile pan daje sobie czasu, że tego, bo może nie dokładnie takie, ale tej formy zabezpieczenia, one mogą być wprowadzone przy bankowych płatnościach. To jest 5 lat, 10, 20,
100. Ja właściwie zastanawiam się nad jakby potrzebą wprowadzenia takich pieniędzy obecnie. Ja myślę, że ludzie będą próbować odkładać wdrażanie takiej technologii, dopóki będą mogli, będą próbować używać tego, co znają i co jakby, do czego istnieje infrastruktura. Więc dopóki nie pojawi się jakby przymus wprowadzenia tej technologii, to ona nie będzie pewnie wdrażana na szeroko.
Ale przy płatnościach zbliżeniowych, nie wiem, czy pan zauważył, jest takie coś, one też nie są obowiązkowe, ale jednak wygoda sprawiła i też w pewnym sensie bezpieczeństwo, bo przy transakcjach do 50 zł nie musimy nigdzie PIN-u wpisywać, czyli też nie ma możliwości, żeby ktoś podejrzał, jaki ja mam PIN do karty. Jakby ograniczam ten czas, w którym ktoś może moje dane wykraść. I dlatego ludzie korzystają zbliżeniowo bardzo często.
To prawda. Znaczy ten system też ma swoje wady.
Tak, bo może ktoś skanować kartę i zrobić bez mojej zgody zakupy.
Ale chodzi mi raczej o taką infrastrukturę technologiczną, bo jeżeli my mamy te chipy radiowe gdzieś w takich kartach, to one już są powszechnie produkowane, są tanie w produkcji, technologia jest powiedzmy dobrze zrozumiana i można sobie w dużych ilościach tanio to zamawiać. Natomiast jeżeli nie będziemy musieli mieć jakichś takich podsystemów małych, kwantowych, to myślę, że ludzie nie będą po prostu pchać dalej rozwijania takiej technologii, dopóki nie będzie na nią zapotrzebowania. Naukowo to jest oczywiście bardzo ciekawy temat i warto się tym zastanowić już teraz, ale jak ja patrzę na to, jak dużo fajnych takich pomysłów naukowych gdzieś tam w szafie leży, to co decyduje, czy taki pomysł gdzieś tam wejdzie na rynek, czy nie, to raczej to jest właśnie taka potrzeba i to, czy ktoś będzie tego po prostu używał.
No może po prostu wystarczy, że będzie coraz więcej transakcji podrabianych, będzie coraz więcej oszustów i wtedy po prostu będziemy zmuszeni, żeby zaszyfrowywać jeszcze bardziej te informacje.
Myślę, że to będzie taki wtedy przełom, który sprawi, że będziemy rzeczywiście pchać te technologie kwantowe do przodu, te właśnie pieniądze kwantowe czy zabezpieczenia. Już teraz jest sporo wysiłku włożonego w to, żeby te technologie kwantowe gdzieś tam przekuć z tego, co mamy jako prace abstrakcyjne czy naukowe, takie bardzo badania podstawowe, na coś, co można skomercjalizować. Już są pewne rozwiązania, które można kupić i one służą do komunikacji bezpiecznej, właśnie szyfrowanej kwantowo, gdzie mamy oczywiście wymianę kwantowego klucza kryptograficznego i to już jest dostępne, to można kupić. I tego potrzeba dlatego, że czasami są instytucje, które muszą mieć 100% jakby pewność, że nikt ich nie będzie podsłuchiwał i ta informacja, która jest przekazywana, jest super tajna i służy w odpowiednich rękach, może być niebezpieczna. Więc takie instytucje na przykład już wykorzystują szyfrowanie kwantowe, ale takie systemy są drogie, wymagają też sprawdzania pewnych parametrów cały czas, żeby wiedzieć, czy działają w sposób prawidłowy. Więc to jest technologia, która nie jest wszystkim dostępna. I żeby ona była tak powszechna, jak na przykład takie płatności zbliżeniowe, myślę, że jeszcze sporo jakby takich rozwiązań technologicznych trzeba wymyślić i muszą one też być w pewien sposób tanie w produkcji.
Chociaż to, co pan mówi teraz, mi przyszło na myśl wypowiedź profesora Celarego, który niedawno mówił, że na wykładzie opowiadał studentom, jak był młody i telewizor to był takie małe pudełko 13-calowe, gdzie był śnieg generalnie widoczny jak była bajka, to całe podwórko się zbiegało do jedynego właściciela w kamienicy i studenci pytali go, jak to jest możliwe, że wyście wtedy żyli i funkcjonowali. On mówi, no wie pan, ale wasze dzieci czy wnuki będą was pytały, jak to możliwe, że wyście siedzieli na wykładzie, oglądaliście jakieś płaskie powierzchnie i nie wchodziliście do nich do środka. Myślę, że to jest niewyobrażalne, co będzie za 10-15 lat i wcale może nie jest tak, że to, czym wy się zajmujecie w tej chwili kwantowymi pieniędzmi, to za naszego życia jednak nie będzie wprowadzone do obiegu, że ten postęp technologiczny postępuje znacznie szybciej niż nam się wydaje.
No niektórzy się martwią, że szybciej niż postęp jakby w naszej świadomości takiej jakby ludzkiej czy odpowiedzialności politycznej to będzie, to jest takie, dzięki temu w końcu ludzkość sama się zgładzi. Mam nadzieję, że tak szybko nie następuje ten postęp aż tak, ale Ja może w ten sposób. Ja próbuję takie wypośrodkowane trochę zdanie na temat tych pieniędzy kwantowych mieć, dlatego że też wiem, jak na ten temat myślą przeciwnicy jakby takich technologii kwantowych i jednym z argumentów jest to, że my nie potrzebujemy całkowitego bezpieczeństwa. Wystarczy nam zabezpieczenie, które jest średnio dobre, dlatego że większość ludzi nie będzie próbowała robić nic nielegalnego. A jak jest jakaś grupa przestępców mała, ograniczona, to my jesteśmy w stanie ich gdzieś tam namierzyć i się nimi zająć.
No tak, przy transakcjach rzędu kilku tysięcy złotych to im się po pierwsze nie opłaca, być może na dużą skalę, no to wiadomo, że w pewnym momencie można ich, jak pan mówi, rozgryźć. No właśnie, ale czy nie chodzi gdzieś panu po głowie, że kiedy ta granica między postępem technologicznym, a ludzką percepcją zostanie przekroczona, to my wrócimy do wymiany naturalnej być może, bo ludzie będą się bali korzystać z czegoś, co już będzie tak totalnie abstrakcyjne i tak totalnie zaawansowane, że nikt nie będzie tego rozumiał.
Myślę, że może tak nie będzie, ponieważ jak spojrzymy teraz, to mamy banknoty, mamy monety i co to jest? To jest kawałek metalu albo kawałek papieru. My wciąż wierzymy, że to ma wartość i za to dostajemy coś innego, tak? Więc podejrzewam, że to nie jest problem akurat.
Tak, no, ale zagrożenie jakieś jest, to ludzie złoto kupują. Tak? Teraz też wartość złota wzrosła przez to, że jest niepewnie
to
na
prawda.
Rynkach. Czyli gdzieś tam ta nasza obawa o jakiś majątek będzie sprawiała, że im coś będzie bardziej skomplikowane, to może będzie odrzucane.
Ja myślę, że w przypadku takiego myślę, że waluta jest wygodna, w sensie tak jak my ją znamy i nawet gdyby nastąpiło jakieś takie załamanie, że pieniądze straciły na przykład swoją wartość dlatego, że ktoś by zalał po prostu świat fałszywkami różnego typu, no to ludzie by wymyślili jakieś inne środki wymienne, czy takie, które gdzieś tam mają gwarantowaną wartość przez coś, dlatego że to jest wygodne. To nie jest wygodne nosić sztabę złota, wygodne jest nosić coś, co reprezentuje jakąś wartość, a jest lekkie i łatwe w wymianie.
Tak? Jak wydać resztę ze sztaby złota, to jest jeszcze pytanie. Czy zeszlifowywać tam po troszku, czy coś. No tak, wie pan, myślę, że tutaj też te plotki mogą się pojawić, że na przykład kwantowe pieniądze mogą zgasnąć nam oszczędności, jak ktoś ma.
To jest też problem na razie z technologią kwantową, jest taka, że te pieniądze, one gdzieś mają pewien skończony czas życia, tak? Czy pieniądze papierowe, czy pieniądze metalowe, one długo mogą sobie leżeć, natomiast takie informacja zawarta w kwantach, ona poprzez oddziaływanie z otoczeniem, jakieś szumy, które przez to są generowane, się rozmywa. I taki pieniądz, on będzie z czasem coraz więcej błędów zawierał, aż w końcu może przestać przechodzić takie testy bezpieczeństwa i zostać uznany za już bezwartościowy albo za fałszywkę. Więc to jest problem i tego ludzie mogą się bać i to może rzeczywiście stać na drodze do wprowadzenia takiej technologii. Nie rozwiążemy takiego problemu, jak odizolować od środowiska właśnie tej informacji kwantowej w sposób, który nie będzie jakiś super uciążliwy. Bo możemy jakby izolować informację kwantową, w pewnych doświadczeniach jest to robione, ale wciąż jest to zawsze coś za coś, że wyizolujemy tę informację, ale potem bardzo trudno jest ją odzyskać, więc jak będziemy chcieli tam pieniądz zamknąć, potem będziemy chcieli go wyciągnąć z jakiejś super złożonej struktury, która go ochroni przed otoczeniem, no to też to nie będzie wygodne.
No miejmy nadzieję, że trochę czasu jeszcze macie, żeby dopracowywać te wszystkie rzeczy, czy oprócz was ktoś też na świecie pracuje nad kwantowym pieniądze?
Tak, ja właściwie przeglądam na bieżąco literaturę związaną z pieniędzmi kwantowymi i tak po tym patrzę, kto pracuje nad tym tematem i głównie prace teoretyczne powstają właśnie związane z pieniędzmi kwantowymi, ale są to ludzie, którzy pracują nad tym, to są ludzie z bardzo dobrych ośrodków, ludzie na przykład z słynnych amerykańskich uczelni, jak właśnie Caltech albo MIT, czy też już właściwie teraz musiałem sobie przypomnieć, bo to też jest tak w nauce, że ludzie się przeprowadzają z jednej uczelni do drugiej, ale
temat generalnie
temat
jest
generalnie
powszechny.
Jest powszechny, tak. Znaczy, nie jest może tak popularny jak cała rzesza pokrewnych tematów, bo jednak te pieniądze kwantowe wydają się dosyć odległe, a ludzie zazwyczaj próbują w nauce robić albo to, co jest modne, albo to, co szybko można gdzieś tam wdrożyć i skomercjalizować. Pieniądze kwantowe nie są jeszcze modne, moim zdaniem.
No, przyjdzie pewnie na nie czas. A poza tym czas to pieniądz, a nasz czas już powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję. Dr Karol Bartkiewicz, Wydział Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwantowe pieniądze były tematem dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu bardzo za posłuchanie naszej audycji. Mam nadzieję, że będą Państwo teraz mogli spokojnie położyć się spać. Jakby nie będą Państwo mogli spać, to można liczyć baranki czy coś tam. Wszystkiego dobrego. Wojtek Chmielewski, dobranoc Państwu.
Dobranoc.
Trzecie milenium.
Okay. that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Góry Polskie Radio.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it. See it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. We don't have to rush when you're alone.